на 59.05.
Moskwa, kwiecień 2014 roku. Eskalacja działań separatystów na wschodniej Ukrainie. Przy prospekcie Sacharowa trwa demonstracja za wolnością słowa. Przeciwko Putinowi. Na Placu Czerwonym czas stoi w miejscu. Stoją żołnierze pilnujący dziwnego cmentarza, którego najważniejszym lokatorem jest Lenin. Tutaj, w samym centrum Moskwy, są groby ponad 400 osób. Dzielą się na ziemnych i ściennych. Stalin spoczywa w ziemi, od czasu, kiedy w 1962 roku Chruszczow kazał wynieść jego mumię z mauzoleum. W ścianie Kremla jest pochowany m.in. kosmonauta Gagarin, żona Lenina Nadjeżda Krupska, Amerykanin John Reed i wszyscy radzieccy marszałkowie. Wśród nich Konstanty Rokossowski, który konno przewodził paradzie zwycięstwa na Placu Czerwonym w czerwcu 1945 roku. W nowoczesnym apartamentowcu przy stadionie Dynamo mieszka prawnuczka Rokossowskiego, Ariadna.
Na przykład dolki. Pani musi spróbować, bo to są właśnie takie, jakie my dostawaliśmy w kremlowskiej stołówce.
A jak wyglądała kremlowska stołówka?
Nie mam pojęcia. Nasza Ola, pomoc domowa, tam chodziła z takim wózkiem i wracała z jedzeniem. Czyli dla mnie kremlowska stołówka wyglądała jako wózek z jedzeniem. Myśmy mieszkali, to była właśnie pierwsza ulica od Kremla. Było 9-pokojowe mieszkanie. W czasach pradziadka, to ojciec opowiadał, że niektóre pokoje po prostu byli stali puste, bo po prostu nie można było zagospodarować, tak, 9 pokoi. To niedaleko jest Ministerstwo Obrony, żeby on mógł chodzić tam na piechotę. I w tym domu mieszkali wszyscy właśnie. Żukowowie, Koniewowie, Budzionnie. Przyjacielem mojego dzieciństwa jest prawnuk Mołotowa, Lesia. Moja siostra bardzo się przyjaźniła z wnuczką Koniewa. My nie zdawali sobie z tego sprawy, ale teraz, kiedy ja przypominam nazwiska, to ja już, znając historię, już mogę zrozumieć, to on jest z tych. Łatwo znaleźć tą ulicę, a dom widać od razu, bo on jest cały w tych deskach pamiętnych.
Tablice pamiętne.
Tak, w tablicach, cały po prostu.
Tam nie ma. To Rokossowski tam też jest?
Nie. Bo dlaczego nie ma pomnika Rokossowskiego? Dlatego nie ma deski, bo właśnie jego polskość zawsze grała z nim taką, jakby to powiedzieć, złą szutku to się mówi po rosyjsku, nie wiem jak mówić po polsku. Kiedy on służył wtedy w Związku Radzieckim na granicy z Mongolią, wszystkich doświadczonych dowódców po pewnym czasie wysłali na zachód, Rokossowski zostawał, bo był Polakiem. Do więzienia trafił jako polski, japoński szpieg. Podczas wojny był przesunięty, i to jest powszechnie wiadomo, z tego pierwszego białoruskiego frontu na drugi białoruski, bo był Polakiem. A Berlin musiał zdobyć człowiek rosyjski, radziecki. Rokossowski też był tak naprawdę człowiekiem radzieckim, obywatelem Związku Radzieckiego. Ministrem obrony był znienawidzony jako Rosjanin. Nawet nie wierzyli, że on mówił po polsku, chociaż on mówił po polsku.
Obywatelki, obywatele, delegaci, bracia i siostry.
Portrety marszałka Rokossowskiego wisiały w każdym polskim urzędzie. W każdej szkole. Obok portretu wodza PRL Bieruta. Rokossowski pełnił funkcję ministra obrony narodowej i wicepremiera aż do odwilży w 1956 roku, kiedy Bieruta zastąpił Gomułka.
Potem to wrócił do Związku Radzieckiego, poprosił Chruszczowa, żeby go skierowali do jakiegoś okręgu wojskowego. Lubił być w wojsku. został zastępcą ministra obrony Związku Radzieckiego. Chruszczow powiedział, da wy nie dumajcie, też to paliaciszkom nosu cierić. Polaczkom utrzeć nosa. Całe jego życie z tą ironią losu w jakiś sposób przekręcone. No. Chociaż jeżeli by on powrócił do Polski wtedy, kiedy jego brat powracał do Polski, bo on przecież z bratem poszedł do wojska i w momencie, kiedy trzeba było robić wybór albo wstąpić do partii, albo w ogóle wychodzić z wojska i wracać do domu, brat wrócił i on był policjantem. A Rogosowski został i został komunistą.
Boj krwawy, światoj prawy, marsz, marsz, pierot, roboci narod. Boj krwawy, światoj prawy, marsz, marsz, pierot, roboci narod.
Po pierwsze, niesprawiedliwość z mojego punktu widzenia, oczywiście, to jest stosunek Polaków do Rogosowskiego. Czyli ja rozumiem bardzo dobrze dlaczego, ale tak czasami mi jest żal po prostu, że no to był chyba największy dowódca i on uważał, że jest Polakiem. Tylko, że on uważał, że oszczęśliwi Polaków, że on im przynosi jakby zbawienie i jakiś po prostu nowy ustrój, prawidłowy, wspaniały i tak dalej. Polacy tego ustroju nie chcieli. No i oczywiście jako taki rosyjski człowiek radziecki, on nie cieszy się dobrą pamięcią. No, tym wszyscy wiemy. I nawet został pozbawiony tytułu honorowego obywatela Gdynia i chyba Gdańsku też.
I Sopotu też. Rogosowski był odpowiedzialny za czystki w polskim wojsku, za wysyłanie wrogów ludu do kopalń, za sowietyzację. Oficjalnie był wielbiony, skrycie nazywany sługusem Stalina.
A ten gruby, co na przedzie, na kradzionym koniu jedzie, to Rogosowski, marszałek Polski, kryj się, kryj.
Ponieważ Rogosowski, co nie jest w Polsce dobrze znane, niestety urodził się w Warszawie i swoją młodość spędził w Polsce. Kiedy marszałek wrócił z Polski, nie na własne życzenie wrócił, tak? Gomułka oczywiście zmusił go do dymisji, ale jednak Polskę lubił i do końca życia dostawał polskie magazyny, książki nawet zakazane w Polsce, z Francji dostawał jakieś polskie książki. Wracając do tego, skąd ja znam język polski. Właśnie z różnych środków, z kościoła, trochę z tej polskiej szkoły, z której ja tam cały czas uciekałam. Z wyjazdów do Polski właśnie polonijnych, bo rodzice chodzili do Polonii cały czas od momentu powstania tego domu polskiego w Moskwie. Ja szczerze mówiąc mało co pamiętam ze swojego dzieciństwa. No tylko, że śpiewałam Płynie Wisła Płynie. Bardzo chętnie.
Halo, Hali.
To pani Małgorzata?
Chleb,
a znasz, musiadku, do pani Małgorzata? A ona jest z naszej lubimej strony, jakiej?
Rosji.
Nie, to kromie Rosji. Nie, no koniecznie, z naszej lubimej Rosji. A kromie Rosji, jaka u nas lubimy strona? Jaka?
Italia.
No, Italia. A jeszcze jaka?
Polska.
No, prawda.
Rogosowski miał dwie córki.
Tak. Tak, tak. Jedna córka właśnie z żoną, to jest moja babcia Ariadna, a druga Nadjeżda, to jest właśnie od tego romansu wojennego. A propos, ona się urodziła w Polsce. Jej matka była lekarką wojenną. Galina była młoda, naprawdę piękna i wesoła. Taka, no ja widziałam jej zdjęcia, bardzo uśmiechnięta, taka wspaniała dziewczyna. Ja jestem przekonana, że on był oczywiście w niej zakochany, ale powiedział, że on zostanie z żoną, że on się z żoną nie rozwiedzie. I ona to zrozumiała, jednak postanowiła urodzić dziecko i on też to zrozumiał i dał swoje nazwisko i przez całe życie pomagał. No i my jesteśmy rodziną z jego córką Nadjeżdą. Moja babcia już zmarła jeszcze przed tym, jak ja się urodziłam, więc dla mnie babcią jest właśnie ta jego córka wojenna, Nadjeżda Rogosowska.
A pani prababcia wybaczyła tę frontową miłość mężowi?
Tak. W ogóle życie Rokossowskiego było strasznie trudne. Z jednej strony on miał oczywiście taki niewyobrażalny sukces, a z drugiej strony no, tyle dostał ciosów od życia i moja prababcia nigdy go nie zdradziła, nigdy go nie zostawiła, na przykład kiedy był aresztowany w 1937 roku. No po pierwsze nikt nie wiedział, co z nim będzie, w ogóle czy on żyje. Ona jako żona wroga narodu nie miała prawa mieszkać na takich terytoriach. Wyganiali jej z pracy, nad córką po prostu zniecali się w szkołach. Oni nie mieli co jeść, chociaż żyli w strasznej biedzie. Nie mogła do nikogo zwrócić się o pomoc, bo jej siostra miała męża też wojskowego. I ona się bała, że jeżeli ona w jakikolwiek kontakt z tą siostrą wejdzie, to ten jej mąż też będzie aresztowany. Cały ten ciężar wyniosła po prostu na swoich plecach. No, oczywiście to był mniejszy ciężar niż u Rokossowskiego, tak, któremu wybito zęby, złamano żebra i tak dalej. Pół roku przed aresztem zebrano dowódców i powiedzieli im, że oni muszą w ciągu kilku miesięcy przygotować młodych oficerów na swoich zastępcy. Dziadek pisał to w swoich osobistych jakby notatkach, to nigdy się nie ukazało nigdzie. Ktoś z tych zebranych spytał się, a co będzie z nami? A dla was jakieś miejsce też znajdziemy. No i dalej pradziadek pisze w tych swoich notatkach i rzeczywiście bardzo szybko takie miejsce się dla nas znaleźli. Prawie wszyscy z tych, którzy tam byli, zostali aresztowani, ale, pisze on, wkrótce znaleźli też takie miejsce dla Dubinina, który ich zebrał. Stalin jemu się nie wchodził w takie szczegóły. To był terror na taką skalę. Ludzie, którzy z nim w celi siedzieli, opowiadali, że on przychodzi i mówił, nic nie podpisywać, nikogo nie okłamywać, bo jeżeli przyjdzie umrzeć, to z czystym sumieniem, że nikogo za sobą nie pociągnęłeś. I to go uratowało. Ci, którzy nic nie podpisywali, oni przetrwali. Dla niego oczywiście najbardziej, oprócz torturowania, oczywiście było straszne to, że podejrzewano go w zdradzie wysokich ideałów komunizmu, że jakby on okłamał czy zdradził partię, to dla niego to było po prostu niemożliwe. To sprawa honoru. No i oczywiście uratowało go to, że jego bardzo dobry znajomy i przełożony Timoszenko został ministrem obrony i zrozumiał, że trzeba ratować armię, bo już wiało wojną wielką ojczyźnianą, tak, bo druga światowa trwała. Hitler wyruszy jednak na Związek Radziecki i on zaczął szukać w celach, w więzieniach tu utalentowanych dowódców, których on znał osobiście.
Wydobyty z więzienia Rokossowski nabrał sił w sanatorium na Krymie. Na front poszedł jako generał-major w eleganckim mundurze, dostał pięknego konia i nowy garnitur zębów, zafundowany przez Armię Czerwoną.
Stalin od razu zrozumiał, że z Rokossowskim nie przejdzie taki styl, jak na przykład Żukow, tak, utrzymywał tam krzyczanie, pogróżki i tak dalej. Tak, bo człowiek po pierwsze ma inną mentalność, po drugie siedział i już go nie sposób już go czymś przestraszyć. Tak? No i po trzecie, w umiejętnych ręcach ten człowiek jest brylantem po prostu. Tak? A no przecież Rokossowski walczył i we wszystkich wojnach na tym kontynencie od początku tego XX wieku.
Imprisoned during the purges of 1938, Marshal Rokossowski.
Rokossowski był bez wątpienia wybitnym strategiem. Sir Montgomery powiedział o nim tak: ja sam przebiłem sobie drogę przez Afrykę i uczestniczyłem w wielu bitwach. Myślę jednak, że to, co osiągnąłem, nie dorównuje temu, co osiągnął marszałek Rokossowski.
I mentalność wojskowego człowieka, który całe swoje życie spędził w armii, to jest szacunek i pełne zaufanie do przełożonego. Dla Rokossowskiego Stalin to był jego przełożony, jego dowódca. I on był dla niego bardzo dobry dowódca. od właśnie czasów swojego aresztu nienawidział służby specjalne. On do końca życia nosił za sobą broń. I kiedy babcia się spytała, to dlaczego ty cały czas masz przy sobie ten pistolet? On powiedział, że jeżeli jeszcze raz po mnie przyjdą, to na żywca już mnie nie wezmą. Co do tych służb specjalnych, to on nie miał właśnie złudzeń. Ale partia i Stalin to nie mają z tym nic wspólnego. Służby specjalne, proszę pani, wszystko to robili. Ja czytam od czasu do czasu, że Rogozowski był odpowiedzialny za czystki, tak, w Polsce, w polskim wojsku. On nie mógł o tym nie wiedzieć, tak, ale jednak to robiła informacja. No i oczywiście, nie wiem, czy Rogozowski był naiwny, czy chciał, czy nie chciał jakby widzieć tego, co się dzieje w Polsce, gdzie wszędzie wisieli jego portrety, jego i Bieruta.
Niech żyje Polska Ludowa i jej prezydent Bolesław Bierut!
Bez armii twoich nic nie zmoże, choć białe drogi spłyną krwią, dolecia stalinowski orzeł do swych rodzinnych drogich stron. Dolecia stalinowski orzeł do swych rodzinnych drogich stron.
Kiedy w 1944 roku on został podwójnym bohaterem Związku Radzieckiego, należał mu się pomnik na miejscu urodzenia. Postawić mu pomnik w Warszawie, to by było jakieś, no, wykreowali mu nowe miejsce urodzenia, czyli Wielkie Łuki. To jest pod Pskowem, ponieważ tam też jacyś Rokosowscy byli. I on właśnie od tego momentu zaistniał w tych Wielkich Łukach do takiego stopniu, że kiedyś mój tata zaprosił go gubernator obwodu pskowskiego i przyjeżdża do tej wioski. Jacyś babcie tam wychodzą i zaczęli mu mówić: ach, Kostek mały, był taki śliczny chłopak. No, ale sam Rogozowski zawsze oczywiście pisał wszędzie i mówił, że urodził się w Warszawie. A nawet pradziadek Rogozowskiego był ułanem księcia Józefa. Razem z Napoleonem próbował podbić Moskwę. Pradziadek i prawnuk byli po różnych stronach. Jak byliśmy na Placu Czerwonym położyć kwiatki 9 maja do pradziadka, szli jakiś mężczyzna i chłopak mówi do mężczyzny, mówi: słuchaj tato, po co myśmy w tą wojnę wygrali, bo teraz mieszkalibyśmy w Niemczech, pilibyśmy piwo niemieckie.
Ariadna nie ukrywa swojej opinii, że za rządów Putina Rosjanie pozbyli się kompleksów.
Że w tym chociażby sensie wreszcie jest jakieś opamiętanie, no, w kraju. Niestety to ma jakieś swoje strony. Inne strony, powiedzmy.
Nawet gdyby nie miała złamanej nogi, nie poszłaby na dysydencką demonstrację za wolnością słowa.
Ja widzę ich dobre, bezupieczne, czyste oczy.
Pracuje w rosyjskiej gazecie, oficjalnym organie Putina.
Bo ja jestem dziennikarką, staram się pisać jak najwięcej o Polsce. Ciut trochę słuszniej może niż innym. To jest gazeta rządowa, dlatego ona przedstawia jakby rządowy punkt widzenia. Ale rząd jest duży, prawda? Tam pracują różni ludzie. Dla rosyjskiej gazety idealne miejsce, żeby pisać o Polsce. Nie bierzemy teraz obecną sytuację, bo teraz nie wiem, co się teraz dzieje, bo ja jestem już od miesiąca w gipsie i na kulach i nie byłam w pracy, więc ja nie wiem, jak to wygląda teraz.
Może to i dobrze.
Nie może, na pewno. To bez żadnego znaku zapytania. Trochę mogę postawić siebie na polskie pozycje. Ja w wielu dyskusjach na ten temat uczestniczyłam, czy powinien, czy nie powinien być rok Polski w Rosji i Rosji w Polsce. Bo ja uważam, że owszem, powinien być. Nikt jeszcze nie wymyślił sposobu na przeniesienie Polski do innego kontynentu. I po prostu zamknięcie wszystkich drzwi i okien dla Rosjan nie służy na przyszłość. A przyszłość jednak będzie. Czy my tego chcemy, czy nie, ona będzie przy tej samej granicy, więc...
Wracam na Plac Czerwony. Dzisiaj mogę odwiedzić mumię Lenina. Do bramek z wykrywaczami metali czeka zaledwie kilkanaście osób. Najpierw muszę oddać telefon, aparat i naturalnie magnetofon do przechowalni. Tutaj kolejka jest nawet dłuższa niż do mauzoleum. W drodze do granitowej krypty pytam żołnierza, gdzie jest grób Rokossowskiego. Nie odpowiada. Ręką pokazuje, że mam się pospieszyć, przechodzić dalej. Ściana jest długa.
No i z Rokossowskim też trafił do tej ściany. Nie było wyboru. Córka Żukowa w ogóle protestowała i prosiła pochować go z matką. Kiedy chowano człowieka, to wszystkie jego nagrody wystawiano przed tą ścianą kremlowską, a potem już ich nie powracano. Tylko wdowie dawali papierek, żeby podpisała, że oddaje. No i okej, ja rozumiem, że to było w czasach radzieckich, wszystko jasne. Człowiek nie dysponował, powiedzmy, sobą. No ale w naszych czasach on też sobą nie dysponuje, bo my teraz nie możemy go z tej ściany wyciągnąć. I ja akurat rozumiem dlaczego, bo jeżeli jednego wyciągnąć, to wszyscy będą chcieli go, czyli wszyscy nie będą właśnie, bo na przykład córka Koniewa uważa, że oni muszą leżeć razem, jak szli tam razem po tej prościatki placu Czerwonego podczas tej parady zwycięstwa, tak muszą koło siebie leżeć. No ale z całym szacunkiem dla marszałków Koniewa, czy Żukowa, czy Sokołowskiego, czy Malinowskiego, ja uważam, że jednak mojemu pradziadkowi byłoby przyjemniej leżeć z swoją żoną i z córką, niż z wielce szanownymi marszałkami Związku Radzieckiego. No czujesz, że nic od ciebie nie zależy. Mój wujek, on od lat próbuje przez sąd wywalczyć, żeby można było pochować na cmentarzach, chociaż to nie jest możliwe i ja akurat jestem przekonana, że to mu się nie uda.
Lenin? Gagarin? I different now. $50?
Miasto musi być dla ludzi, tylko że trzeba usunąć cmentarz, bo nie da się. My mówimy, że my jesteśmy krajem chrześcijańskim, wierzymy teraz w Boga, a u nas zmarli leżą w kilku metrach od lodowiska, gdzie się jeździ, krzyczy, żyje, całuje i tak dalej. Ja po prostu nie życzę sobie tego. Już nie mówiąc o tym, ja to już daleka rodzina, tak? Ale moja babcia na przykład, dla której Rokossowski to jest jej ojciec na przykład, ona nie może przyjść do ojca i tak sobie usiąść tam, nie wiem, porozmawiać z nim, tam pomodlić się, czy jakiś swój kwiatuszek tam wsadzić tam. Cały czas stoi z tyłu żołnierz, który cię pilnuje. Tablice są, muszą być jednakowe. Tam muszą stać te same goździki jeszcze z czasów radzieckich. Jest czas, kiedy można tam przyjść, jest czas, kiedy nie można tam przyjść. To też.
No bo ktoś z zewnątrz może przyjść tylko wtedy, kiedy jest mauzoleum, kiedy jest Lenin otwarty. Czyli to są 3 dni w tygodniu, bodajże po 3 godziny.
Tak.
Macie przepustkę.
Tak, tak, tak. My ją dostaliśmy dopiero z 15 chyba lat temu. Z czasów radzieckich, kiedy były na przykład urodziny pradziadka. Ja pamiętam, jak przychodziliśmy z tatą i z mamą i wtedy jeszcze nie było żadnych przepustek i tata tam podchodził ze swoją tą książeczką wojskową. Ten mu salutował, ten dzwonił, pytał się, czy można wpuścić. Wchodziliśmy, on z nami szedł, wystawialiśmy kwiaty. Matka pytała, gdzie można wziąć wody. Żołnierz patrzył na nią z ironią, bo nie wiadomo po co woda, bo jutro te kwiaty i tak wyrzucą, żeby to będzie wszystko było jednakowe. No nie, to nie jest po ludzku. Ja myślę, że Rokossowski zasłużył sobie na ludzkie pochówek normalny, jak jego ojciec na przykład, który jest pochowany na Brudnie w Warszawie. No ale oczywiście my nie chcemy Rokossowskiego pochować w Warszawie w żadnym razie. Kiedy Rokossowski ostatni raz spotkał się z Żukowym, rok przed śmiercią Rokossowski, umarł w 1968 i Rokossowski powiedział Żukowowi, że nie boi się śmierci, tylko boi się, że wmurują go w tą ścianę. I rzeczywiście, wmurowali go w tą ścianę, nikt nikogo nie pytał.